Dzień dobry, Bartosz Majewski. Witam serdecznie w kolejnej rozmowie z cyklu Rozmowy o kosmosie. Tematem dzisiejszego spotkania jest znaczenie logistyki kosmicznej i międzyplanetarnych łańcuchów dostaw zrównoważonej eksploracji kosmosu. A rozmowę przeprowadzi również pani profesor Elżbieta Marciszewska, pełnomocnik rektora SGH do spraw akademickiej sieci kosmicznej.
Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że będzie to kolejna już nasza rozmowa z serii rozmów o kosmosie.
No i mamy tutaj dzisiaj wyjątkową osobę, która jest ekspertką w temacie logistyki kosmicznej. Naszą gościnią jest pani dr Baraniecka, Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, a jednocześnie dyrektor logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w firmie Cicla Polska.
Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Zaraz dopytamy o te składowe, zwłaszcza czym się zajmuje firma i dyrektor zarządzania łańcuchem dostaw, jak to jest powiązane z tym naszym tematem, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od takiego krótkiego nawiązania do naszego członkostwa jako SGH. Jesteśmy w Akademickiej Sieci Kosmicznej. No i co się wydarzyło w ostatnim czasie w ramach tego stowarzyszenia, tej sieci? Czy mamy jakieś dobre, nowe newsy, nowe projekty, pani profesor, którymi się możemy pochwalić?
Myślę, że tak. Projekty, które cała sieć realizuje, ale również my jako członek tej sieci, to już od półtora roku jesteśmy w tej sieci. Sieć była zainicjowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą w maju 2021 roku, ale tak naprawdę od 2022 roku działamy w tej sieci. SGH jest pełnoprawnym członkiem tej sieci. Ja jestem członkiem rady tej sieci jako pełnomocnik pana rektora ze strony SGH. Sieć działa pod hasłem Kosmos dla Ziemi i ludzkości. Myślę, że dzisiejsza nasza rozmowa też będzie dotyczyła właśnie tej sfery, na ile logistyka, na ile łańcuchy dostaw mogą przybliżać nam kosmos do Ziemi i do ludzkości, na ile możemy czerpać z dobrodziejstw eksploracji kosmosu. Przez ten czas, kiedy jesteśmy członkiem Akademickiej Sieci Kosmicznej, zrealizowaliśmy tu kilka projektów obok rozmów o kosmosie, które starają się przybliżyć społeczności SGH, ale nie tylko, bo widzę, że zainteresowanie tą siecią jest bardzo szerokie. Zorganizowaliśmy warsztaty pod tytułem Kariera w kosmosie, które spotkały się z bardzo dobrym oddźwiękiem. I powiem tak, że właściwie te warsztaty utwierdziły mnie w przekonaniu, że warto podjąć tematykę, którą dzisiaj będziemy tu eksplorować, a mianowicie logistyki, zarządzania łańcuchami dostaw. Podczas warsztatów to właśnie studenci, a nawet maturzyści naszego liceum, którzy w tym roku będą robić maturę, pytali nas, czy warto wybrać kierunek logistyka właśnie w kontekście sektora kosmicznego, jego rozwoju.
I co pani profesor odpowiadała?
Oczywiście odpowiedziałam, że tak, tym bardziej, że szkoła nasza zaoferowała od tego roku akademickiego kierunek logistyka na studiach licencjackich, a więc bezpośrednio oferta dla maturzystów, a nie na drugim stopniu, jak to było do tej pory. I między innymi dlatego zaprosiłam panią Anię, ażeby utwierdziła w przekonaniu przyszłych studentów, jak i tych, którzy teraz studiują i mają jeszcze szansę wybrać sobie czy ścieżkę w ramach specjalizacji, czy kierunek logistyka, że to jest przyszłość i warto w tym kierunku rozwijać swoje kompetencje zawodowe. Myślę, że to dzisiaj podczas rozmowy uda się przekonać tych jeszcze niezdecydowanych, że warto.
Ale zaczęła pani jako prekursorka specjalizująca się w tej problematyce, logistyka kosmiczna. Co spowodowało, że pani w ogóle w ten obszar weszła i czy rzeczywiście warto się nim zajmować?
Tak, rzeczywiście. Wydaje się, że logistyka kosmiczna, czy jakikolwiek temat związany z kosmosem w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości jest pewną formą abstrakcyjną. Natomiast potwierdzam i deklaruję, że ten temat będzie się rozwijał. Dlaczego zajęłam się tym tematem? Mogę wymienić dwie grupy przesłanek. Przesłanki osobiste. Od zawsze fascynowało mnie wszystko to, co niewyjaśnione, nieodkryte, tajemnicze. A przyznam, że jeśli chodzi o przestrzeń kosmiczną i kosmos, niezależnie od tego, jak długo eksplorujemy ten obszar, jak dużo badań na przełomie wieków miało miejsce, jeśli chodzi o kosmos, to ciągle jest pełen tajemnic. Poza tym jestem futurologiem, czyli specjalizuję się w jakimś takim naukowo-intuicyjnym przepowiadaniu przyszłości, a temat logistyki kosmicznej jest bardzo wdzięcznym tematem, jeśli chodzi o kwestie projekcji futurologicznych.
Kocham... Nie tylko przyszłość, ale też teraźniejszość.
Oczywiście, więc... oczywiście. Natomiast projekcja futurologiczna dla eksploracji kosmosu, czy dla logistyki kosmicznej jest bardzo interesująca, jest realizowana w kilku opcjach, ale myślę, że to jest temat na zupełnie inne spotkanie. Bardzo ważną przesłanką jest moja miłość do literatury science fiction, do filmu science fiction. Uważam, że ten obszar jest niedoceniony, jeśli chodzi o wpływ na naukę, w tym również rozwój technologii kosmicznych. I to są te przesłanki osobiste. Natomiast w przypadku przesłanek zawodowych, bo te też są bardzo istotne, to jak każdy naukowiec, śledząc, przeglądając literaturę przedmiotu, na bazie moich zainteresowań osobistych, zauważyłam istotny brak publikacji z tego zakresu i w ogóle brak zainteresowania ze strony moich kolegów z nauk o zarządzaniu jakości tym tematem. I to spowodowało, że jak każdy naukowiec, bardzo chcę zamknąć tą lukę. Stąd podjęłam pracę nad tym tematem. No i mam nadzieję, że będę rozwijała swój dorobek w tym obszarze. A drugi powód, dla którego zajmuję się logistyką kosmiczną, to fakt, że logistyka kosmiczna dzieje się w atmosferze, czy w ogóle dzieje się w uwarunkowaniach bardzo trudnych. A to determinuje sposób, w jaki się pracuje z tymi procesami, perfekcyjny. Chciałabym zgłębić tą perfekcję, chciałabym poznać te procedury i przenosić je. I tutaj odnoszę się do wątku mojej pracy w przedsiębiorstwie. Chciałabym odnieść tą doskonałość do naziemnej logistyki. I przyznam szczerze, że
te procedury... Może na Ziemi to nie jest aż tak potrzebne, żeby było tak doskonałe jak w kosmosie.
Nie, oczywiście, ale sam proces doskonalenia, ciągłego doskonalenia, który jest dość istotny z punktu widzenia rozwoju firmy, poprawy jakości procesów, myślę, że skorzysta mocno z tych najlepszych praktyk, które są w logistyce kosmicznej. Dlatego przyglądam się, podziwiam i chcę przenosić te doświadczenia i praktyki.
Tym bardziej, że te projekty kosmiczne, jeżeli chodzi o wymiar ekonomiczny, finansowy, są bardzo drogie i tutaj pewne niedoskonałości również, jeżeli chodzi o logistykę, funkcjonowaniu łańcuchów dostaw, mają dużo większe znaczenie i dużo gorsze skutki mogą być z tytułu pewnych zaniedbań czy jakichś sytuacji, gdzie pewne ogniwa przestają działać tak, jak było zaprojektowane w tym łańcuchu dostaw.
Tak, ta perfekcja jest perfekcja, która właśnie jest wymuszona dużym ryzykiem funkcjonowania w przestrzeni kosmicznej. Jest bardzo pociągająca z punktu widzenia przenoszenia tych najlepszych praktyk na Ziemię i rzeczywiście może nie jest potrzeba zachowania takich poziomów jakości procesów, ale jeśli firma chce się rozwijać, a firma, w której pracuje, chce się rozwijać, chce być najlepsza w swojej dziedzinie, to myślę, że te wzorce logistyki kosmicznej są idealne.
Pani doktor, ja wiem o tym, że pani współpracuje z ludźmi z nauk ścisłych, jeżeli chodzi o kosmos. Jak to się stało? W jaki sposób? Czy to los? Jak to się stało, że właśnie udało się pani nawiązać kontakty w obszarze kosmosu z osobami, które pracują nad technologiami, chociażby Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk? Wiem, że ma pani tam osoby, które zainspirowały pewnie Panią, ale z którymi Pani znalazła też wspólny język, bo to jest ważne, ażeby znaleźć wspólny język między naukami ścisłymi, a ekonomicznymi, czy zarządczymi, czy teraz jak dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.
Moje zainteresowania kosmosem, przestrzenią kosmiczną, projektami kosmicznymi skłoniły mnie do poszukiwania kontaktu, ale też różnego rodzaju informacji na temat projektów, które dzieją się w polskiej przestrzeni naukowej. I kiedy miałam okazję uczestniczyć w wykładzie, jeszcze online, bo to były czasy pandemii, pani profesor Romany Radkiewicz z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, to po zakończeniu, zafascynowana opowieścią pani profesor o heliosferze i o wyprawach poza heliosferę, skontaktowałam się z panią profesor i przedstawiłam się jako osoba, która jest zafascynowana tematem, która mogłaby wnieść pewną nową perspektywę spojrzenia na te projekty z punktu widzenia moich doświadczeń i wiedzy o logistyce i zarządzaniu łańcuchami dostaw. I skromnie zapytałam, czy jest miejsce w projektach, które realizuje pani profesor dla takiej osoby jak ja. I pani profesor przyjęła mnie z otwartymi ramionami. Jestem jej serdecznie wdzięczna za to, serdecznie ją pozdrawiam. Ponieważ to dzięki niej ośmieliłam się i odważyłam włączyć w projekty, włączyć w współpracę z zespołami naukowców bardzo doświadczonych, bardzo dobrze już znających projekty kosmiczne, od których bardzo dużo się nauczyłam. Nie chodzi o samą wiedzę teoretyczną, bo tutaj długa droga przede mną. Natomiast chodzi o podejście do tematu. Projekty realizowane przez naukowców czy jednostki naukowe w ramach nauk ścisłych są projektami charakterystycznymi, specyficznymi i różnią się od tych, które my realizujemy. Oczywiście pewne fundamenty są podobne, ale pewne zasady, pewne reguły, ale to podejście, ta bezkompromisowość, ta pasja, z którą podchodzi się do tych badań i ta dotykalność tych projektów. Bardzo kusząca. Włączyłam się do projektu nieformalnego we współpracy z panią profesor. Tworzyliśmy bardzo nieformalną, bardzo taką zróżnicowaną, jeśli chodzi o naszą wiedzę, doświadczenie, wykształcenie, grupę. W skład tej grupy wchodzili zarówno doświadczeni profesorowie nauk ścisłych, jak również doktoranci, uczniowie szkół średnich, studenci i ja reprezentująca jako jedyna nauki społeczne, ale ta współpraca była naprawdę bardzo, bardzo ciekawa i urodził się z tego bardzo ciekawy projekt, który ciągle realizujemy i mam wielką nadzieję, że będziemy go kontynuować z sukcesem.
No to ja tylko powiem, że miałam też to szczęście spotkać panią Radkiewicz, gdyż byłyśmy członkiem Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa przez kilka lat i obok siebie siedziałyśmy i w pełni się zgadzam z tym, co pani przed chwilą powiedziała, że to było szczęście dla pani trafić akurat na taką osobowość, która rozumie potrzebę współpracy, a jednocześnie stwarza fantastyczną atmosferę do tej współpracy.
Tak, pani profesor jest naszym mentorem, jest osobą, która jest bardzo zaangażowana w edukację, w promocję tematyki.
Otwarta.
Bardzo otwarta.
Pytanie, czy pani profesor ryzykowała zaczynać współpracę z panią? No bo pytanie, czy różni się logistyka tradycyjna od kosmicznej? Jak duże są różnice, a jakie są obszary wspólne?
Z punktu widzenia teorii czy istoty logistyki nie ma dużych różnic. Gdybym miała zdefiniować logistykę kosmiczną, to użyłabym definicji, którą wykorzystujemy do określenia, zdefiniowania logistyki po prostu. Ja mam taką krótką definicję na potrzeby dydaktyki, zawsze ją wykorzystuję, studenci ją bardzo lubią. Logistyka to jest zarządzanie przepływami. I teraz, jeśli byśmy to wykorzystali do określenia istoty logistyki kosmicznej, no to łatwo się domyśleć, że mówimy o zarządzaniu przepływami w ramach eksploracji kosmosu, czyli zarówno w obszarze przestrzeni kosmicznej, jak również na Ziemi, ale dla wsparcia jakby eksploracji kosmosu. Mówię, w tej części teoretycznej logistyka kosmiczna nie różni się od logistyki naziemnej. Oczywiście nazwijmy ją naziemną, bo logistyka kosmiczna ma również swoje przełożenie w obszarze naziemnym. Natomiast jeśli spojrzymy na praktykę tej logistyki, to zobaczymy coś zupełnie innego. A zobaczymy to dlatego, że uwarunkowania, o które już wskazywałam, zupełnie inne. Skrajne temperatury, ciśnienie, promieniowanie, no, warunki, delikatnie mówiąc, niesprzyjające życiu, w których odbywają się te przepływy, powodują, że ta logistyka jest zupełnie inna. I podam kilka przykładów.
Dostępność do środków.
Oczywiście, przede wszystkim, ale kwestia na przykład ładunku. W logistyce bardzo ważna jest skala ładunku, czyli efektywność transportu. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że w przypadku naziemnego transportu oczywiście ten ładunek zajmuje większą część przestrzeni transportowej, natomiast w przypadku transportu kosmicznego jest to bardzo niewielka część. Najwięcej miejsca zajmuje oczywiście napęd, paliwo. Jeśli mamy załogowe loty, to oczywiście też musimy mieć miejsce i przestrzeń dla bezpiecznego funkcjonowania tam astronautów. Natomiast jeśli chodzi o ładunek, który musi dotrzeć na przykład na stację kosmiczną, to jest to bardzo niewielki obszar, a tym samym dobór tego ładunku jest perfekcyjny. Tam nie może się znaleźć nic przypadkowego, tam nie może być pustego miejsca. Opakowania zbiorcze, jednostkowe, to wszystko jest bardzo precyzyjnie przygotowane, stąd mówię o tej perfekcji. Inną kwestią jest kwestia czasu i harmonogramów dostaw. W przypadku naziemnej logistyki o tym, kiedy dostarczymy, decyduje klient. W przypadku logistyki kosmicznej decyduje okno startowe, czyli na przykład układ planet. Jeśli chcielibyśmy polecieć na Marsa, to jeśli mamy szczęście, to mamy 50 kilka milionów kilometrów. Jeśli mamy pecha, to mamy ponad 400 milionów kilometrów. Ta sytuacja powoduje, że nie możemy wybrać sobie dowolnego momentu startu i czas dostawy, jeśli mówimy na przykład już o przemieszczaniu się międzyplanetarnym, też będzie inny. Dlatego to wyzwanie, którym jest fizyka przestrzeni kosmicznej, astrofizyka, jest wielkim wyzwaniem stojącym przed logistyką kosmiczną, z którym sobie radzi. Radzi sobie. Oczywiście mówimy o oknach startowych. To są takie podstawowe oczywiście różnice. Oczywiście te uwarunkowania i fakt, że osoba, która przebywa w przestrzeni kosmicznej, statki, które przebywają w przestrzeni kosmicznej, muszą być odpowiednio przygotowane. Tutaj jest to bardzo istotne. Bardzo duży przełom miał miejsce w logistyce kosmicznej w związku z pojawieniem się...
Czy to jest obszar, który się rozwija i tylko optymalizujemy, tak. Czy mamy też przełomy tak. Takie radykalne? Jeżeli przełomy, tak, to na czym one polegają?
Są przełomy i to jest oczywiście związane z systemami kosmicznymi. Systemy kosmiczne, czyli układy różnych obiektów bądź celów, które realizujemy w ramach przestrzeni kosmicznej, zmieniają się, ewoluują, pojawiają się zmiany technologiczne. I przełomem, jeśli chodzi o logistykę kosmiczną, było z całą pewnością pojawienie się rakiet recyklingowych, czyli takich, które wynoszą statek kosmiczny w przestrzeń, ale wracają do nas. Bo wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację naziemną. Wysyłamy samochód i on już nigdy nie wraca, nie możemy go ponownie załadować. I tak było wiele dekad.
To jest też nawet ważne w kontekście zrównoważonego rozwoju i eksploracji kosmosu.
Tak, prawda? I to jest też temat, który oprócz tych aspektów ekonomicznych, które nie ukrywajmy są najważniejsze w tej kwestii, przy okazji jakby wypełnił te cele środowiskowe. Nie musimy zużywać zasobów, nie musimy ponownie produkować, nie mamy odpadów, nie mamy wszystkiego tego, co się dzieje, jeśli rakieta po prostu zostaje zniszczona, a nie zawsze to spalenie, które wszyscy oczekują, ma miejsce w takim stopniu, jakbyśmy chcieli. Więc to był bardzo duży przełom, ale przełomem są też te rzeczy, które się dzieją, jeśli chodzi właśnie o budowanie sieci w przestrzeni kosmicznej, nowe inicjatywy, nowe projekty. W momencie, kiedy tworzymy...
Rozumianej sieci w przestrzeni kosmicznej?
Rozumianej jako międzyplanetarne łańcuchy dostaw. I to są idee które pojawiły się w przestrzeni naukowej wiele, wiele lat temu. Niestety nie w Polsce, natomiast myślę, że polscy naukowcy, szczególnie z nauk ścisłych, mieli bardzo duży udział w tworzeniu tych sieci, czy autostrad, czy później międzyplanetarnych łańcuchów dostaw. To jest sytuacja, w której mamy możliwość połączenia się z obiektami w przestrzeni kosmicznej, transportem kosmicznym, ale również wykorzystaniem zasobów. I to
Space resources.
Tak, dokładnie. I to są zasoby in situ, czyli na miejscu w przestrzeni kosmicznej, które pozwalają nam na zrównoważony rozwój projektów kosmicznych, na eksplorację właśnie zrównoważoną. To też był przełom, czyli idea korzystania z zasobów w przestrzeni kosmicznej stała się ideą zmieniającą w ogóle podejście do logistyki kosmicznej. Oczywiście.
Czyli, ale to, żeby dobrze zrozumiał, nie transportujemy gotowych rozwiązań, tylko zasoby, jakieś surowce, komponenty i w kosmosie coś próbujemy stworzyć?
No to tak jak firma Orbital Matter.
Właśnie mamy jedną taką nawet przez naszego
absolwenta. Wykorzystać założoną specyficzną drukarkę dostosowaną do druku w kosmosie 3D, do tego, żeby zamiast stąd z Ziemi wysyłać pewne elementy, to korzystając z zasobów kosmicznych, minerałów i tak dalej, produkować tam i rozprowadzać na przykład części do satelitów, które tam krążą, są potrzebne.
Tak, zasoby in situ są poznane. Geologia, zasoby przestrzeni kosmicznej, planet, obiektów w kosmosie są znane i poznane. I teraz chodzi o to, żeby zoptymalizować przepływy tych produktów zarówno między Ziemią, czy między tymi planetami a Ziemią, jak również międzyplanetarnie, w taki sposób, żeby ta eksploracja była ekonomicznie efektywna, ale też środowiskowo efektywna. I to jest też bardzo, bardzo duży przełom, jeśli chodzi o logistykę kosmiczną.
Pani doktor, mówimy o takiej praktyce kosmicznej. A jakby pani oceniła dorobek nauki w zakresie właśnie łańcuchów dostaw, logistyki kosmicznej, bo powiem szczerze, przygotowując się do dzisiejszego naszego spotkania, trochę literatury próbowałam przejrzeć i jeżeli chodzi o polski dorobek, to nie oceniam go, że jest szeroki, czy głęboko już wchodzi w tę problematykę. I jakby pani oceniła tutaj i nasz dorobek, ale również światowy w tym zakresie, bo znam pani publikacje na ten temat i pewną kwerendę tego dorobku pani już przeprowadziła.
Tak, potwierdzam, że dorobek, jeśli chodzi o przestrzeń naukową polską, nie jest duży, ale z potencjałem. Z potencjałem zaraz powiem dlaczego.
Tak, zawsze nie jest duży, możemy powiedzieć.
Natomiast jeśli chodzi o przestrzeń międzynarodową, to tutaj, tak jak wspomniałam, te prace nad logistyką, czy nad teorią logistyki kosmicznej, nad na przykład projektowaniem autostrad kosmicznych, nad projektowaniem międzyplanetarnych łańcuchów dostaw trwają od co najmniej dwóch dekad. I oczywiście ośrodkami, które przede wszystkim zajmują się tym tematem, są z wiadomych powodów, z uwagi na same amerykańskie ośrodki, głównie MIT, wspierane przez NASA. Dlaczego tak się dzieje? Po prostu naukowcy mają dostęp do projektów kosmicznych i to takich, można powiedzieć, bardzo dużych i ten dostęp jest głęboki, czyli to nie jest powierzchowna analiza tego projektu, tylko to jest udział w tym projekcie. I to powoduje, że na łamach, czy jakby na gruncie tych projektów powstają świetne publikacje dotyczące właśnie logistyki kosmicznej. Polecam bardzo publikację profesora Oliviera de Wick, który jest doskonałym przykładem osoby, która najpierw zajmowała się po prostu tymi projektami w ramach pracy inżynierskiej, a później zajęła się tematem logistyki, przygotowała fantastyczne projekty wspierające projekty kosmiczne, eksplorację kosmosu i oczywiście budująca dorobek z tego zakresu, z całym zespołem. Jest tam bardzo wiele innych osób, dużo innych osób, które też tym tematem się zajmują. W Polsce, tak jak mówię, jeszcze może na gruncie nauk prawnych pojawia się pewna inicjatywa, zauważam to. Pojawiają się konferencje, pojawiają się spotkania, rozmowy i tutaj dzieje się coś więcej, ale to też wynika z tego, że zainteresowanie zasobami kosmicznymi jest bardzo duże, a to wymaga pewnych regulacji prawnych.
I prawo własności przede dokładnie. Wszystkim, to samo dotyczy tak. satelitów, prawda, informacje. Czyją własnością są informacje, tak. które możemy przy pomocy satelitów na Ziemi mieć.
Tak, tak, czyją własnością jest przestrzeń, czyją własnością są zasoby, dane, informacje, bardzo cenne przecież zasoby.
Ja się zajmując sektorem lotniczym widzę, że sam problem delimitacji przestrzeni, prawda, tak. kosmicznej i tej, gdzie poruszają się statki, samoloty po prostu, jest ciągle problemem, nie do końca uregulowanym i to się zmienia. No, ostatni lot ten weekend, prawda, jest tego dowodem, prawda, że ogłasza się, że to był sukces, bo pokonała rakieta te 150 tysięcy, doleciała do 150 tysięcy kilometrów, a więc to, co nie udało się za pierwszym razem, tym razem już się udało, prawda, ale to też są jeszcze ciągle próby.
To są bardzo kosztowne eksperymenty, ale bez nich nie osiągnęlibyśmy tego, co do tej pory udało się osiągnąć i z całą pewnością nie pójdziemy dalej. Dlatego z podziwem patrzę i jeszcze się z wielką nadzieją na te projekty, no, wiedząc oczywiście, że musimy poczekać na efekty, ale liczę na to, że niebawem to
no
się
to,
wydarzy.
To zadam właśnie to pytanie, przepraszam panie dyrektorze, to co możemy zrobić pani z punktu widzenia nauczyciela akademickiego? Jak pani widzi nasze wyzwania dla uczelni, jeżeli chodzi właśnie o zwiększanie wiedzy i kompetencji w tym zakresie?
Sądzę, że mówię tutaj o przedstawicielach, czy w ogóle o jednostkach naukowych, dydaktycznych z zakresu nauk o zarządzaniu. Widzę pewną prawidłowość, jeśli chodzi o rozwój dorobku naukowego i zainteresowania praktyki danym zagadnieniem.
Synergia.
Tak. Widzę, że to zainteresowanie bardzo mocno stymuluje później jakby rozwój dorobku naukowego. Dlatego jestem spokojna, dlatego powiedziałam, że dla mnie to jest obszar z potencjałem, ponieważ coraz więcej firm, i to niekoniecznie z wysokiej technologii, czyli firm branży wysokiej technologii, niekoniecznie firm, które są firmami, są organizacjami wiedzy, zaczyna interesować sektorem kosmicznym.
Często to małe, garażowe firmy.
Tak, zdecydowanie. Te startupy, ale mówię, nie tylko technologiczne, również firmy, które produkują produkty sprzedawane na Ziemię, czy na Ziemi, patrzą w kosmos i mówią, dlaczego nie. Sądzę, że to zainteresowanie będzie skutkowało również, przełoży się również na rozwój literatury, na rozwój publikacji, zainteresowania świata nauki. I sądzę, że duży udział w tym mogą mieć również młodzi ludzie. Ja mam takie doświadczenie dydaktyczne, pasjonaci, również w tym projekcie, o którym mówiłam, realizowanym z panią profesor Radkiewicz, ale również wśród moich studentów są pasjonaci i pod moją opieką, w mojej katedrze powstało około 10 prac, myślę, że około 10 prac na temat logistyki kosmicznej, kosmosu, eksploracji kosmosu, jakby bazujących na zagadnieniach z zakresu zarządzania i ekonomii. Stąd sądzę, że młodzi ludzie swoim zainteresowaniem również w jakim stopniu zmobilizują świat nauki do tego, żeby ten temat eksplorować.
Ja myślę, że też lot naszego astronauty, myślę, że za rok już będziemy rozmawiali, czy się udało i jak się udało, też będzie takim impulsem, tym bardziej, że w projektach, które ma realizować dr Uznański tam w przestrzeni kosmicznej, jest między innymi program edukacyjny skierowany do uczniów. Ma prowadzić, z tego co wiem, lekcje transmitowane ze statku, tak?
To jest świetna sytuacja. Myślę, że bardzo pomoże w promocji tematów kosmicznych, w tym logistyki kosmicznej. Sądzę, że projektom kosmicznym właśnie może nie tyle brakuje, bo w przestrzeni tych dużych projektów ta promocja, te kwestie komunikacji ze społeczeństwem są dość dobrze realizowane. Ale myślę, że mogłoby być lepiej. I tak jak na przykład projekt z panią profesor Radkiewicz, którym realizujemy on miał właśnie taką podbudowę też społeczną, czyli chcieliśmy i konsultowaliśmy to z młodymi ludźmi, chcieliśmy spiąć go ze społeczeństwem, czyli udostępniać dane z tego projektu, pokazywać, jak on się rozwija, angażować młodych ludzi, ale nie tylko młodych ludzi, każdego pasjonata, który chce wziąć udział w takim projekcie, przekazywać dane. To, co jest bardzo ważne w projektach kosmicznych, niezależnie w jakim obszarze mówimy, czy mówimy o logistyce, czy mówimy o ekonomii, czy mówimy o zrównoważonym rozwoju, czy o inżynierii, jest przekazywanie danych, udostępnianie danych. To jest dobro społeczne. Projekt kosmiczny jest dobrem społecznym. Ja wiem, że będzie komercjalizowany.
No i myślę, że ktoś finansuje, więc
oczywiście.
Na ile ktoś może mieć wyłączne pożytki.
Tak, tak, oczywiście zaczynają się projekty komercyjne, takie projekty, które nadzorowane są i finansowane ze źródeł prywatnych. I tutaj oczywiście nie możemy mieć wglądu do wyników, do efektów, jest są własnością firm. Nie zmienia to jednak faktu, że tak jak przestrzeń kosmiczna jest dobrem nas wszystkich, tak wyniki badań prędzej czy później, nawet jeśli pierwotnie przeznaczone na potrzeby rozwoju jakiejś organizacji czy projektu gospodarczego, i tak trafią do społeczeństwa w postaci technologii, w postaci informacji, danych, odkryć i tak dalej.
A czy teraz napięcia geopolityczne nie służą też takiej przyspieszonej trochę rywalizacji o eksplorację kosmosu? Czy pan obserwuje właśnie kosztem takiej współpracy?
Obserwuję. Znaczy ja zawsze podziwiałam i mówiłam o tym pani wysoko przed naszym spotkaniem, że podziwiam w projektach kosmicznych i to też jest pewna przesłanka, dlaczego zajęłam się tym tematem. Podziwiam zaufanie, zaangażowanie i współpracę w tych projektach.
Ponad podziałami.
Warunek, czynnik sukcesu, tak, ale jednocześnie taka chęć dyskontowania korzyści samodzielnie może niestety sprawić, że tutaj ta współpraca będzie zagrożona. Czego się pani nie obawia?
Obawiam się, natomiast rozumiem, studiując to, zajmując się tym również naukowo, rozumiem potęgę współpracy, współdziałania. Jeśli na Ziemi konkurenci są w stanie podjąć współpracę, tacy zajadli konkurencji, żeby osiągnąć pewne cele, sądzę, że tym bardziej w przypadku projektów kosmicznych, bardzo kosztownych, bardzo wymagających, jeśli chodzi o kompetencje, bardzo wymagających, jeśli chodzi o organizację, ta współpraca będzie się działa.
Będzie, ale wydaje mi się, że widzimy też, że to też zależy od tego, o jakich rodzajach tych projektów mówimy. Tam, gdzie mamy do czynienia z projektami, które są ważne dla wojska, militarnymi, tam to otwarcie jest mniejsze, chociażby Chiny, prawda, które są zamknięte.
Nawet Korea Północna teraz to
tak, ale na przykład już Indie bardziej się otwierają na współpracę i myślę, że
bardziej z tyłu i muszą.
Tak, ale też inną mają pewnie filozofię rozumienia tych efektów synergicznych współpracy. Chiny zawsze były, prawda, jeżeli chodzi o innowacje, o pewne działania bardziej zamknięte, nie dzieliły się tak łatwo tym postępem technicznym czy technologicznym, jak Stany Zjednoczone, a z tych krajów azjatyckich właśnie Indie czy Korea właśnie też.
Zgadzam się, że można czuć pewne zagrożenie. Po okresie zimnej wojny, kiedy pojawiła się współpraca między mocarstwami w zakresie eksploracji kosmosu, to był taki bardzo, bardzo płodny i bardzo owocny moment. Tak. I to tylko pokazuje, że współpraca bardziej się opłaca niż rywalizacja. Chociaż z punktu widzenia doświadczeń rywalizacji w ramach tych naziemnych gospodarek, rzeczywiście można wnioskować, że ta rywalizacja jest może bardziej skuteczna, ale obserwacja projektów kosmicznych w ramach współpracy pokazuje, że te owoce są dużo większe.
To przejdźmy trochę na niższy poziom naszych rozważań, a więc na nasze podwórko krajowe. Jak pani ocenia tutaj potencjał i możliwości polskich firm, żebyśmy, no wiemy, że mamy taki ciekawy okres, chociażby ten rok, kiedy nasz astronauta znajdzie się w przestrzeni kosmicznej, to oczywiście nakręca. Mamy większą tą składkę, którą jako kraj wpłaciliśmy do ESY, a więc jest wiele takich podstaw, aby czuć pewien optymizm, jeżeli chodzi o rozwój polskiego sektora, czy udział polskiego sektora w eksploracji kosmosu. Jak pani to ocenia? Czy my jesteśmy w tej chwili na takiej ścieżce wznoszącego się rozwoju i udziału, czy ciągle jeszcze wiemy o tym, że mamy swoje osiągnięcia, że konstruujemy satelity, że nasi studenci kolejne łaziki robią i tak dalej, ale tak szerzej patrząc na jakiś procentowy udział, kiedy się mówiło, że tu 1% mamy udziału w tym rynku kosmicznym, 3%. Jak to teraz wygląda, pani zdaniem, i będzie wyglądało? Jakie są przesłanki do optymizmu, a może do pesymizmu?
Ja z wielkim zadowoleniem obserwuję rozwój sektora kosmicznego w Polsce. Nawet liczba spotkań, różnego rodzaju konferencji i aktywność Polskiej Agencji Kosmicznej czy innych organizacji wspierających rozwój sektora napawa optymizmem. Naprawdę, patrząc na naszych inżynierów, patrząc na nasze ośrodki również naukowe, patrząc na nasze organizacje, które właśnie wspierają rozwój sektora kosmicznego, jestem pewna, że ten sektor się będzie rozwijał. Oczywiście my może mamy przynajmniej w tej dekadzie może mniejsze szanse na to, że zbudujemy swoją rakietę czy statek kosmiczny, może mniejsze szanse, że będziemy mieć bazę na Księżycu jako Polska.
Pytanie, czy to jest celem?
No właśnie pytanie, czy to jest celem. Moim zdaniem takie projekty powinny dziać się we współpracy i my mamy doskonałą współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną i ja osobiście doświadczam we współpracy z przedstawicielami Europejskiej Agencji Kosmicznej tej życzliwości i tego wsparcia, które Europejska Agencja Kosmiczna daje polskiemu sektorowi kosmicznemu albo w ogóle polskiej gospodarce, zachęcając polskie podmioty do włączenia się do tego sektora. Bo powiem szczerze, jeśli Państwo mnie zapytacie, co trzeba zrobić, żeby wejść do sektora kosmicznego, to ja powiem Państwu, że dam Państwu, właśnie chcę powiedzieć, wystarczy chcieć. Naprawdę, wystarczy chcieć. Za tą determinacją albo za tym włączeniem do naszej domeny działania czy do naszej wizji rozwoju sektora kosmicznego idą wszystkie inne działania, które i tak firmy, które są, które się rozwijają, które podążają za trendami, jeśli chodzi o rozwój gospodarki, rozwój przedsiębiorstw, i tak mają te rozwiązania. Czyli jeśli mamy kontakt z Europejską Agencją Kosmiczną w ramach jej konkursów, w ramach różnych grantów, to firmy, które już się rozwijają, na przykład w sposób zrównoważony, czyli kwestia ochrony środowiska, kwestia różnego rodzaju działań proekologicznych, ale też prospołecznych, to te aspekty są istotne z punktu widzenia współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną i w ogóle w sektorze kosmicznym. I te firmy już to mają, więc wystarczy chcieć.
Ja to mogę potwierdzić, gdyż podczas tych warsztatów, które miesiąc temu akurat mieliśmy, pani doktor Aleksandra Bukało, dyrektor do spraw współpracy międzynarodowej Polsy, też podkreślała to i dowiedzieliśmy się podczas tych warsztatów, że sama została project managerem misji naszego astronauty na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i wespół z przedstawicielami ESA i NASA organizuje jakby ten projekt od strony organizacyjnej, zarządza tym projektem, a więc nasza strona polska też okazuje się, że jest tu mocno doceniona.
Ja sądzę, że ten rozwój sektora kosmicznego w dużym stopniu zdeterminuje też zainteresowanie młodzieży, młodych ludzi, studentów, przyszłych studentów, doktorantów, naukowców. Wystarczy, że zrealizujemy jeden duży projekt, flagowy projekt, który tak naprawdę będzie skutkował wieloma innymi projektami, mocniej, mniej powiązanymi z tym projektem. A to z kolei zrodzi zapotrzebowanie na ekspertów, na studentów, na pracowników. Ja sądzę, że to się już rozpoczęło, że to się już dzieje, dlatego ten temat myślę, że jest obecnie aktualny.
A czy są jakieś obszary, gdzie możemy mieć taką krajową specjalizację wyróżniającą, że mamy trochę mocniejsze strony już teraz?
Czyli już teraz jesteśmy i widać nas, jeśli chodzi o kwestie inżynierii, jeśli chodzi o kwestie technologii. Oczywiście
programowania
zdecydowanie. I widać też nas, jeśli chodzi o kwestie technologii satelitarnych, bo tutaj też staramy się nawet w ramach różnego rodzaju inicjatyw, grantów, my jako kraj wspierać przedsiębiorstwa. Natomiast Właśnie, a propos logistyki kosmicznej.
No, chciałam do tego wrócić.
Tak, wracamy.
Doktor.
Sądzę, że to jest temat, który w obszarze międzynarodowym może nie tyle utknął, co jakby jest na tym samym poziomie, czyli mamy pewien postęp, mamy pewne rozwiązania, pewne idee, pewne koncepcje.
Przy okazji realizacji projektów wracamy do tego.
Tak, oczywiście, ale sądzę, że my w Polsce mamy bardzo silne ośrodki akademickie, naprawdę silne. Nie mówię o rankingach, które mają tam, prawda, swoje jakieś kryteria, nie nawiązuję do tego. Ja patrzę na logistyków, z którymi współpracuję od lat. To są bardzo wybitne jednostki. Mówię też o jednostkach naukowych, dydaktycznych. Mamy genialnych studentów, absolwentów, którzy są w stanie na bazie dostępu do projektów kosmicznych, które sądzę rozwijający się sektor kosmiczny umożliwi, rozwijać logistykę kosmiczną, tworzyć nowe rozwiązania, nowe koncepcje. Tutaj moglibyśmy wzmocnić swój potencjał, moglibyśmy budować konkurencyjność. Sądzę, że logistyka kosmiczna, zarządzanie, ekonomia nawet, jeśli chodzi o te kwestie, zrównoważony rozwój, ale nawet etyka, bo te tematy też się pojawiają, mogą być bardzo silnym elementem, który może wnieść polska nauka i gospodarka do eksploracji kosmosu.
Myślę, że to jest też czas, ażeby się zastanowić i przejrzeć jeszcze raz Krajowy Program Kosmiczny i tam po prostu wpisać pewne elementy, które dotyczą tej problematyki, o której dzisiaj rozmawiamy. Ważności zarządzania łańcuchami dostaw, przyszłości tego dla sprawnego, racjonalnego i zrównoważonego rozwoju eksploracji kosmosu, bo to chyba jest to, czego jeszcze w tym programie trochę zabrakło, co nie zostało dopowiedziane, tak jak od strony technicznej czy międzynarodowej współpracy, wiele aspektów tam jest poruszonych. Natomiast są pewne nisze, które warte są takiej mocnego akcentu, ażeby one potem, no, żeby można było się powoływać zgodnie z zapisami, prawda, Krajowego Programu Kosmicznego. Podejmujemy w tej materii współpracę między uczelniami, między startupową i tak dalej, żeby jednak dalej to zagadnienie roli tej logistyki kosmicznej w tym zrównoważonym, ale też i racjonalnym i ekonomicznie uzasadnionym działaniu w eksploracji kosmosu wykorzystywać.
Zgadzam się, pani profesor. Sądzę, że ten program przede wszystkim oczywiście skupia się na technologiach satelitarnych, na danych satelitarnych, ale jest tam pewien cel, który ma potencjał, a tym celem jest właśnie budowa czy rozbudowa kompetencji i podnoszenie konkurencyjności sektora kosmicznego. I moim zdaniem jest tutaj miejsce do rozwinięcia, również dotykając logistyki kosmicznej.
Ale i na alokację środków? Inna alokacja środków, czy więcej środków, żeby też ta logistyka była uwzględniona? Czy...
Myślę, że tutaj bardziej pomocne będzie zainteresowanie, czyli wskazywanie, wsparcie jednostek finansujących naukę, finansujących współpracę między nauką a praktyką i ukierunkowanie tych środków właśnie na taką współpracę.
Przybijanie się z grantami.
Mówię, ja noszę się z zamiarem złożenia takiego grantu dotyczącego logistyki kosmicznej, ale wiem, że to raczej będzie wyjątek. A sądzę, że jednostki finansujące, odpowiednie organy wspierające rozwój nauki mogłyby stymulować ten rozwój. I tutaj oczywiście środki są istotne, ale myślę, że ważniejsze jest zainteresowanie, ważniejsze jest zebranie pasjonujących się tym tematem osób, tworzenie interdyscyplinarnych zespołów, bo mój dorobek tak naprawdę w dużym stopniu powstał na fundamentach współpracy z naukami ścisłymi. Natomiast to, co ja wniosłam, liczę na to, do zespołu moich kolegów i koleżanek z nauk ścisłych, to inną perspektywę. Spojrzenie na projekt kosmiczny nie tylko pod kątem technologii, nie tylko pod kątem inżynierii tego projektu, ale też pod kątem jego ekonomii, zarządzania nim,
ekologii
przede wszystkim, bo dla mnie też było bardzo istotne, pod kątem komunikacji ze społeczeństwem, bardzo istotna kwestia, bo to, co, z czym ja też bardzo często wychodzę w różnego rodzaju spotkaniach z młodzieżą, ale też z moimi kolegami, koleżankami z świata nauki, ale też praktyki, to takie przesłanie, które mówi, że jeśli my będziemy w sposób zrównoważony eksplorować kosmos, to nie będzie żadnych barier tej eksploracji. Może Państwo tego nie obserwujecie jako osoba, która uczestniczy w projektach kosmicznych, w sensie z punktu widzenia nauki, słyszę od moich kolegów, że pojawi się pewien opór wobec projektów kosmicznych wynikający właśnie z faktu, że one bardzo mocno zużywają zasoby naziemne, no tak. Prawda? Czyli ziemskie.
Takie rakiety. Na przykład,
oczywiście, to są naprawdę bardzo duże ilości paliwa. To jest kwestia zużycia do budowy, do pracy w tym sektorze. I teraz w momencie, kiedy my umożliwimy wykorzystanie zasobów in situ w przestrzeni kosmicznej, kiedy my przygotujemy technologie właśnie recyklingowe, kiedy my też ten projekt w odpowiedni sposób zrównoważymy społecznie, ekologicznie, środowiskowo, to przyzwolenie na rozwój tych projektów, na eksplorację kosmosu będzie większe. Bo kryzys klimatyczny rodzi takie ryzyko blokady dla projektów, które w bardzo dużym stopniu wykorzystują zasoby ziemskie.
Bardzo z Panią zgadzam i powiem tak, że teraz dzisiaj zakończyłam uczestnictwo moje w takiej kapitule konkursu ogłoszonego przez Polsę na najlepsze prace doktorskie, inżynierskie i magisterskie. No i jak Państwo przypuszczacie, na ten konkurs, na chyba około 50 prac, większość to prace typowo techniczne, inżynieryjne, z fizyki ścisłej i tak dalej. Właściwie dwa czy trzy opracowania zgłoszone do tego konkursu były z tych nauk nieścisłych, o tak to powiem. I będzie podsumowanie na najbliższej Radzie 7 grudnia chyba Akademickiej Sieci Kosmicznej tego konkursu. Będę starała się tam przesłać te myśli, o których tu mówiliśmy dzisiaj, o które Pani tak mocno akcentowała, że potrzeba jest większego zwrócenia uwagi na właśnie te aspekty środowiskowe, zarządcze i zachęcania do robienia stopni, tytułów naukowych również z tego zakresu, bo to jest takie wyzwanie dla nauk nieścisłych, na nauk w zakresie zarządzania, finansów, ekonomii, zrównoważonego rozwoju, nauk o środowisku. Tam były prace, które dosłownie tylko tak jakby dotykały tej problematyki, a to jest naprawdę wyzwanie, żeby połączyć wysiłek nauk ścisłych i nauk społecznych prawidłowej, racjonalnej i przyjaznej dla przyszłych pokoleń eksploracji kosmosu.
To, co jest bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju tego obszaru, czy to w warstwie teoretycznej, czy praktycznej, to jest właśnie edukacja młodych ludzi. I wiem, że Państwo realizujecie projekt związany z studiami podyplomowymi. W mojej alma mater mamy projekt związany z włączeniem logistyki kosmicznej do programu nauczania na studiach licencjackich na kierunku marketing i logistyka. Ja będę miała, mam nadzieję, to szczęście prowadzić te zajęcia.
To będzie szczęście na kierunku.
Dziękuję bardzo. Ja sądzę, że warto o tym mówić. Prowadzimy też warsztaty dla młodych ludzi w szkołach średnich. I zainteresowanie tym tematem jest bardzo duże i to skutkuje zainteresowaniem wobec samej logistyki, więc okay. Sądzę, że to jest pewien klucz. Kosmos jest bardzo atrakcyjnym zagadnieniem i bardzo atrakcyjnym z punktu widzenia jakby, nie wiem, przyszłej pracy, współpracy tych młodych ludzi. I mówiąc o tym, że logistyka może zaistnieć w eksploracji kosmosu, już jest oczywiście, już tam jest od dawna, ale może mieć bardzo duże znaczenie i oni mogą pracować w logistyce kosmicznej, powoduje, że oni są bardzo zainteresowani samą logistyką.
Chciałem zapytać na zakończenie, jakie wyzwania naukowe w najbliższym czasie będzie Pani podejmowała w tej tematyce? Czy może nam Pani zdradzić?
Tak jak wspomniałam, chciałabym kontynuować współpracę z Panią Profesor Radkiewicz i zespołem. Niewykluczone, że ten projekt, którego nie udało nam się skutecznie złożyć w ramach nauk ścisłych, złożymy w ramach nauk społecznych. I mam wielką nadzieję, że zaistnieje. Jest interdyscyplinarny, jest międzypokoleniowy. Jest bardzo oryginalny z punktu widzenia celów i liczę na to bardzo, że nam się uda. Chciałabym oczywiście też kontynuować swoją pracę naukową w tym obszarze. W ramach mojej pracy habilitacyjnej również włączę tematykę przestrzeni kosmicznej, chociaż piszę o kapitale społecznym, to jednak ta kwestia zaufania, zaangażowania i współpracy w przestrzeni kosmicznej, w projektach kosmicznych jest bardzo wyraźna i na pewno jest taką dobrą praktyką. Chciałabym dalej kontynuować promocję i propagowanie tego tematu w przestrzeni społecznej, stąd moja obecność tutaj dzisiaj. Chciałabym zachęcać moich studentów do tego, aby realizowali projekty razem ze mną, ale też, żeby realizowali projekty indywidualne. I mamy przykłady studentów z zarządzania, którzy odbyli na przykład praktykę w Polskiej Agencji Kosmicznej, napisali pracę, nagrodzoną zresztą w ramach tego konkursu, o którym pani profesor też wspomina, i chcą kontynuować współpracę z sektorem kosmicznym.
Panie dyrektorze, myślę sobie tak, że i kończymy obchody roku kopernikańskiego i wszystko, co tutaj usłyszeliśmy dzisiaj od naszej gościni, od pani doktor Anny, ucieszyłoby Kopernika, bo on myślał o tym też, tak myślę, tak jak oceniamy jego dorobek w zakresie, żeby jednak, tak jak hasło naszej akademickiej sieci kosmicznej głosi, żeby to był kosmos dla ludzkości i społeczeństwa, dla Ziemi, tak ta logistyka kosmiczna i to, co chcemy zrobić dla przyszłych pokoleń, mieści się zarówno w tej filozofii działania Kopernika, jak również w tych ideach, które przyświecały powołaniu Akademickiej Sieci Kosmicznej. Rozwijajmy to wspólnie, pani doktor, bo to będzie naprawdę dla nas wszystkich bardzo, bardzo, bardzo dobre i przyszłość naszej planety, Ziemi, uzależniona od tego, co Ziemia będzie robić w kosmosie, też jest ważna.
Bardzo dobre podsumowanie. Bardzo dziękuję naszym gościniom. Pani dr Anna Baraniecka, Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Niezastąpiona pani profesor Elżbieta Marciszewska, pełnomocnik rektora SGH do spraw Akademickiej Sieci Kosmicznej. Nazywam się Bartosz Majewski, a to wydarzenie realizowali Paweł Gołębiowski i Piotr Potapowicz.
Dziękujemy.
Ja bardzo dziękuję jeszcze raz pani doktor Annie. Naprawdę to było bardzo ciekawe, inspirujące dla nas spotkanie. Bardzo, bardzo pani dziękuję.
Ja również dziękuję za zaproszenie i dziękuję państwu za zaangażowanie w propagowanie idei eksploracji kosmosu w innym obszarze. Ja mam taką nadzieję, że tego typu spotkania pozwolą odczarować eksplorację kosmosu i logistykę kosmiczną i pozwolą na rozwój właśnie inicjatyw naukowych, praktycznych, społecznych w tym zakresie.
Kolejne spotkanie w ramach cyklu przed pierwszym. Trochę było zdziwienie nawet wśród naszej społeczności, że kosmos, SGH, a teraz nikt już się nie dziwi, tylko każdy zaczyna dostrzegać nawet pewne szanse dla siebie.
Bardzo państwu dziękuję jeszcze raz.
Dziękujemy pięknie panu dyrektorowi również.
Dziękuję pani profesor, dziękuję pani doktor.